Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że się zostali na tych kilka chwil tego naszego pierwszego spotkania w gronie małżonków, rodziców, a potem jeszcze środowe, czwartkowe, osobne, gdzie będą sprawy takie i kobiece, a w czwartek będą męskie. Tak się już cieszę, że w środę to będzie taka możliwość i czwartek meczu i rewanżu. Raz jedni przygotują kolację, a raz drudzy przygotują kolację. Więc to zobaczymy. Moi kochani, zaraz właściwie drugiego dnia misji spotkanie dla was, bo jest to spotkanie, które ma przygotować ten tydzień. Ma przygotować tydzień, który w sobotni wieczór będziemy chcieli tutaj ukoronować odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Dlatego już na ten pierwszy wieczór poniedziałkowy was zaprosiłem. Ja sobie pewne rzeczy popisałem, chociaż to jest bardzo niebezpieczne, takie pisanie, bo kiedyś taki mój przyjaciel dominikanin mi opowiadał, jak to był w domu na urlopie w rodzinnej parafii, proboszcz go poprosił o kazanie niedzielne. No i coś pisze sobie tam w domu, a miał 4-letniego bratanka. I ten bratanek tak patrzy, patrzy, wujek, co robisz? Opisze kazanie. Wujek, a skąd wiesz, co masz pisać? No, Duch Święty mi podpowiada. Wujek, to czemu tak dużo przekreślasz? Ja mi powiedział, od razu przestał pisać. Więc ja za dużo nie przekreślałem, trochę podkreślałem sobie bardziej, więc mam nadzieję, że mi się to przyda. Moi kochani, kiedy myślę o życiu małżeńskim, życiu rodzinnym, to ja zawsze będę kierował swój wzrok do Nazaretu. Tam, gdzie dawno już było wędrować kilka razy, czy to z młodzieżą podczas rekolekcji, czy z moją parafią, gdzie jestem proboszczem przed 2 laty. I zawsze to miejsce kojarzy się z czymś, co jest ciepłe, co jest takie piękne, co dobre, bo zawsze nam święta rodzina będzie się kojarzyła z ideałem. Będzie nam utożsamiała się z pięknem miłości. Miłości, która łączyła ten wspaniały dom Jezusa, Maryi i Józefa. I chciałbym dzisiaj zatrzymać się bardziej na tym, co powinno, co może być tym pięknem miłości małżeńskiej, co może być potem owocem przekazywanym dzieciom. Są takie domy, w których człowiek lubi się zatrzymywać. Są takie domy, w których człowiek doświadcza miłości. Są takie domy, w których chce się być. To domy, które są zamieszkiwane przez miłość. Są te domy, które pociągają swoim przykładem. Są te domy, które uczą. Kiedyś przez kilka lat byłem proszony o pomoc w odwiedzinach duszpasterskich w jednej z miejskich parafii i co roku tam chodziłem. I tak to jakoś się zdarzyło, że w jednym dniu w kilku mieszkaniach praktycznie pod rząd słuchamy o problemach rodzinnych. Jak to już było za 6. czy 7. raz, to już mnie troszeczkę głowa zaczęła boleć. I wchodzę do kolejnego mieszkania, pomodliliśmy się, usiadłem i zaraz słyszę na początku, jak żona mówi: żeby ojciec wiedział, jaki mój mąż jest, pomyślałem. Znów. A ta pani jeszcze raz. Żeby ojciec wiedział, jaki mój mąż jest, on jeszcze nigdy w życiu nie ubliżył. On jeszcze nigdy w życiu nie ubliżył. Słuchajcie, mi aż serce potrąsło. Pomyślałem, no wreszcie, takie piękne, pozytywne świadectwo. Mój mąż mi jeszcze nigdy w życiu nie ubliżył. Dobre świadectwo, które można usłyszeć. Kiedy myślę o miłości małżeńskiej, tej, która swój początek miała tu, przed ołtarzem, to myślę o tym, co jest uczeniem się miłości. Bo miłość nie jest czymś, co się posiada, ale jest czymś, co ciągle się zyskuje. Coś, co ciągle człowiek odkrywa i co ciągle go potrafi zadziwiać. Jak mówi święty Augustyn, w miłości człowiek nigdy nie może sobie powiedzieć dosyć, koniec, już osiągnąłem. To wtedy się zaczyna coś kończyć, zaczyna się cofać. Ja myślę, że wy już w swoim życiu małżeńskim, rodzinnym nauczyliście się i uczycie się dalej takiej starej piosenki, że miłość nie jedno ma imię. Bo w życiu małżeńskim ta miłość będzie nosiła takie różne imiona, jakim będzie szacunek, zrozumiałość, życzliwość, wspaniałomyślność, ofiarność, poświęcenie, wyrzeczenie. I chyba to najtrudniejsze imię miłości, przebaczenie. Bo to także imię miłości. Myślę, że dzisiaj tak wielu ludzi uważa, że miłość się kiedyś kończy. Tak często to można zauważyć u ludzi, którzy wychowali swoje dzieci i one już odeszły budować swoje domy. Tak często już dane mi było słyszeć, że nie jesteśmy sobą z przyzwyczajenia, bo po co zrobić, bo już tak musi być. A myślę, że tak być nie musi. Nie musi się miłość kończyć po 5, 10, 25 czy 50 latach małżeństwa. Kilka lat temu byłem zaproszony na rekolekcję dla rodzin wielodzietnych w okolicach Olkusza. Miałem spotkanie tam i z dziećmi, i z młodzieżą. Tam było ponad 100 ludzi, 100 osób. I potem było osobne spotkanie dla małżonków, dla rodziców. I podczas tego spotkania, podczas tej konferencji zadałem im pytanie. Słuchajcie, kiedy ostatnio w swoim małżeństwie powiedzieliście sobie o miłości? Kiedy ostatnio w waszym domu zabrzmiało słowo kocham cię? Tak oni trochę dziwnie popatrzyli. Po konferencji podeszło pewne starsze małżeństwo. Mówią tak. Ojciec zapytał podczas konferencji, kiedy ostatnio powiedzieliśmy sobie wzajemnie kocham cię, to ja ojcu mogę odpowiedzieć bardzo dokładnie. Dzisiaj rano. Jesteśmy 47 lat po ślubie. I jeszcze nie było dnia, żeby mój mąż mi nie powiedział, że mnie kocha. A ja jemu też. Mieliśmy 7 dzieci. 2 miesiące temu zmarło 4 nasze dziecko. 42-letni syn. Oczy nie wiemy, dlaczego musimy żyć dłużej niż nasze dzieci. Pan Bóg to wie. A ta nasza wzajemna miłość daje nam siłę do tego, by ten krzyż udźwignąć, by znosić to cierpienie. Tak pozostało by mnie to świadectwo. Tak bardzo proste. 47 lat po ślubie. I ciągle młodzi miłością. Bo miłość się nie starzeje. Drodzy, a kiedy wy ostatnio powiedzieliście sobie wzajemnie, że się kochacie? Ja wczoraj poprosiłem, by trochę poodkurzyć tę miłość. Ja się na tym nie znam, bo doświadczenia w tym nie mam, tylko zasłyszenia. Podobno jak są miodowe miesiące, to można sobie setki razy na dzień mówić, że się kochamy, a potem jakby człowiek zapominał. Jakby to coś nie pasowało. No jeszcze u kobiety jeszcze, ale ci panowie, my mężczyźni też mamy z tym straszny problem. My to wolimy pokazać, nie przerzucić te 10 ton wełna, żeby ona zobaczyła, że ją kocham. Ale nie ma się co oszukiwać. Jeżeli przez żołądek do serca mężczyzny, to do serca kobiety przez ucho. Nie ma się co łudzić. I to jest potrzebne. Moi drodzy, nie wstydźmy się miłości. Wstydzić się trzeba złych rzeczy. Nigdy dobrych. Nigdy dobrych. Nie wstydźmy się mówić o tym, co piękne. Nie oszukamy swojego serca. To każdy z nas tego potrzebuje. I ty, i ja. Więc jeżeli ja tego potrzebuję, to moja żona, mój mąż też tego potrzebuje. Nie bójmy. boimy się o tym mówić. Bo możemy czasami być potem bardzo zaskoczeni. Zaskoczeni przez kogoś innego. Kiedy byłem jeszcze duszpasterzem młodzieży, kilkanaście lat służyłem młodym ludziom na Górze Świętej Anny, spotkałem się z młodzieżą i tam, na Górze Świętej Anny, a też i w różnych parafiach, w szkołach, więzieniach, poprawczakach, ośrodkach na narkomanów, czyli tam, gdzie młodzi ludzie niestety znajdowali też swoje miejsce, to były takie rekolekcje o rodzinie. Tematem była rodzina. To był Wielki Post 95 roku, więc dawno już temu. I wtedy drugiego dnia była skrzynka pytań, gdzie młodzież mogła anonimowo wrzucać swoje pytania, problemy, na które starałem się odpowiadać. Na koniec zadam im pytanie. Słuchajcie, kto z was ostatnio powiedział mamie czy tacie kocham cię? Cisza. A kto z was ostatnio usłyszał od mamy czy taty kocham cię? Cisza. Nagle jedna z dziewczyn zaczyna płakać. I mówi, słuchajcie, ja ostatnio miałam 18 i mój tata składał mi życzenia, ale właściwie to nie złożył mi życzeń, tylko powiedział, córko, ja ciebie kocham. Mój tato, dziękuję za życzenia, fajnie, cieszę się. Słuchajcie, ja sobie w ogóle tego nie świadomiłam, słyszycie? Mój tata mi powiedział, że mnie kocha. I ona się popłakała. Innych młodych osób też. Ja wtedy poprosiłem, słuchajcie, jak wrócicie jutro do domu, podejdźcie do waszych rodziców. Powiedzcie im, że ich kochacie. Oczywiście miała mama robić jasne, a tata mecz ogląda, bo to może już rzeczy usłyszeć. A tak wyczujcie chwilę. To był marzec. 3 miesiące później przyjechała na Górę Świętej Anny Iwona, by podziękować za zdaną maturę Świętej Annie. Potem podeszła do domu pielgrzyma, by ze mną porozmawiać i mówi do mnie tak. Tatusiu, młodzież mi tatusiu mówiła, czasami jeszcze mówią. Jak wtedy w marcu tatuś powiedział, żebyśmy rodzicom powiedzieli, że ich kochamy, to ja ci w sercu od razu odpowiedziałam. Niedoczekanie twoje. Chyba to szczerze. Bo może mamie bym to jeszcze miała powiedzieć, ale tacie to za Chiny Ludowe. Bo mój tata jest alkoholikiem i mnie strasznie krzywdzi. Ale wróciłem do domu, bo tata był akurat trzeźwy i patrzył na telewizor. Tata też usiadłem i patrzyłam, chociaż nic nie widziałam. Po kilku minutach takiego siedzenia powiedziałam, tato, muszę coś ci ważnego powiedzieć. Słucham. Tata, ja ciebie kocham. Więc dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego ty mi to robisz? Tato nie odpowiedział, ale po chwili wyszedł z pokoju. I od tego dnia nie wziął kropli alkoholu do ust. Był wtedy 3 miesiące. Kiedy przed 3 laty głosiłem rekolekcję w jednej z parafii, po jednej ze mszy świętej, gdy wychodziłem z kościoła, stoi jakaś mama z 2 dzieci i słyszę, tatusiu. Pytam, a dziecko, a ty to kto? A to tatuś już nie poznaje Iwony. Dziecko już ty wyrosło. Zresztą tutaj, co niektórych jak patrzę i widzę, to też już trochę wyrosło od tamtych czasów mojej młodości. Zaprosiła na kawę, której była jakaś możliwość, podszedłem. I przy kawie podczas rozmowy wyszło też, że jej tato dalej nie pije. 12 lat to wtedy było. Potrafił wygrać z chorobą alkoholową, bo usłyszał, że jego córka go kocha, że on ją krzywdzi. Moi drodzy, miłość to jest największa siła w dzisiejszym świecie. To jest największa siła, której nikt i nic nie jest w stanie pokonać i zwyciężyć. Świadomość bycia kochanym i kochania potrafi wykrzesać z nas największe energie, największe siły. Do tego, by po ludzku patrząc nawet coś niemożliwego uczynić. I trzeba nam o tym siebie wzajemnie zapewniać. Trzeba, byśmy o tym chcieli ze sobą rozmawiać. Dlaczego? No bo jeżeli budujemy nasz dom, to po to, żeby był szczęśliwy, to żeby był piękny. Właśnie tą miłością. I o nią trzeba dbać, o nią się trzeba troszczyć. Bo my wiemy, że ta miłość nie jest wcale łatwa. Nie, Ona kosztuje, tak powiedziałem, te różne imiona miłości. Ja lubię nieraz porównywać życie małżeńskie do życia w klasztorze. Jest bardzo podobne. To znaczy, że na początku małżeńskiego stażu małżonkowie żyją według reguł benedyktynów. Pobożnie i sprawiedliwie, mądrze i w przyjaźni. Jak się miodowe miesiące kończą, to zaczynają żyć według reguły dominikanów. Znaczy głoszą sobie kazania. Czasami kilka na dzień. To może prowadzić dalej, że zaczynają żyć według reguły karmelitów bosych. Że w domu jest dużo postów i umartwień. No, widzę, że wiecie, o czym mówię. To może prowadzić jeszcze dalej, że zaczynają żyć według reguły kartuzów. Najcięższego zakonu, jaki jest w kościele katolickim. To znaczy, że każdy milczy i całymi dniami do siebie słowa nie powie. Tak zwane ciche msze. No, u niektórych to są jeszcze ciche msze z wystawieniem walizek przed drzwi. No gorzej, jeżeli to prowadzi jeszcze dalej, że zaczynają żyć według reguły biczowników. Już sobie cięgów wzajemnych nie szczędzą, bo wtedy to już pozostaje tylko reguła pustelników. Że każdy idzie w swoją stronę. To może trochę humorystyczne potraktowanie małżeństwa, chociaż kiedyś, kiedy powiedziałem to na nauce dla małżonków, taka para podeszła po nauce i mówiła: ojcze, jak ojciec porównywał to życie do klasztoru, to myśmy sobie teraz z żoną powiedzieli, że chyba tymi karmelitami jesteśmy. Bo ostatnio u nas posty i umartwienia. To trzeba będzie chyba do tych pierwszych wrócić. Pytam benedyktynów: no, nie. To już wróćcie do reguły franciszkańskiej. A to jaka? To już tylko miłość. To już tylko miłość. Moi drodzy, ja wiem, że nie zawsze świeci słońce. I Bogu dzięki, bo by się można było poparzyć. I trzeba się uczyć. Uczyć wzajemnie siebie, bo w miłości przyjmuje kogoś takim, jakim był, takim jest. I zgadzam się na to, jakim będzie dalej. Miłość stawia przed nami wymagania. Wymagania do przekraczania siebie, do przełamywania siebie, do tego, by umieć ofiarować, by umieć poświęcać, by umieć być darem dla innych. Ja dzisiaj patrzę na małżonków, na rodziny, którym dano jest posługiwać już może od wielu lat. I tak zauważam, że największym problemem dzisiaj życia małżeńskiego to jest egoizm. To jest egoizm. To jest szukanie siebie. To jest szukanie siebie. Powiedzę, tak jak w polskim języku, jak się dziewczyna chwali chłopakowi, chłopak dziewczynie, wiesz, kocham się w Ani, kocham się w Marysi, kocham się w Jasiu, kocham się w Pawle. Kocham się w niej. Kocham się w nim. Może to ktoś powie, no, gra słów, ale czy naprawdę? Jeżeli będę szukał w miłości siebie, nigdy nie będę szczęśliwy. Taką moją ulubioną, ukochaną definicją miłości od 17 roku życia, czyli już bardzo długo, są słowa amor ego volo tibi bene. Kocham cię, to znaczy ja chcę, żeby tobie było dobrze. Włosi powiedzą ti voglio bene, chcę twojego dobra. Ale z miłości nigdy nie mogę pytać, co ja z tego będę miał. Nie mogę pytać, co mogę zrobić, żeby mi było z tobą dobrze, żebym ja był z tobą szczęśliwy, ale co mogę zrobić, żeby tobie było dobrze ze mną? Co mogę zrobić, żebyś ty był ze mną szczęśliwy? Jeżeli jest ta wzajemność, to wtedy ta miłość może wzrastać. To jak powie Farel, wierność jest miłością wciąż wzrastającą. Wtedy możemy wzajemnie siebie nieustannie uszczęśliwiać. I jest to możliwe. I to się zaczyna od prostych, codziennych gestów. Słów, tej życzliwości, uśmiechu, podanej dłoni. Nie teraz tak niewiele potrzeba. Kiedyś czytałem takie opowiadanie o takim małżeństwie, które obchodziło piątą rocznicę ślubu i chcieli sobie sprawić prezenty, ale że byli bardzo ubodzy, to nie wiedzieli i sobie o tym nie mówili. Żona miała piękne, długie włosy. Bardzo cieszyły jej męża. Ale zawsze wiedziała, że jej mąż, mając zegarek po swoim ojcu, marzył o takiej pięknej bransolecie, którą widział na wystawie sklepowej. Więc ona obcięła swoje włosy, je sprzedała i za te pieniądze kupiła tę bransoletę. Przygotowała wieczorną kolację, mąż wraca z pracy, wchodzi i staje jak wryty. Ona mówi, nie martw się, słuchaj, te włosy odrosną, spokojnie, to znów będzie, ale chciałam tobie kupić bransoletę do zegarka na rocznicę naszego ślubu, masz, proszę, zobacz, to ta, którą chciałeś. Ona mówi, nie o to chodzi, nie o to. Ale też chciałam sprawić tobie prezent i sprzedałam ten zegarek, żeby kupić tobie te wymarzone spinki do włosów, o które tak bardzo marzyłaś. Zostawmy to, chodźmy. Dać rzeczywiście wszystko, moi drodzy, by komuś ze mną było dobrze, by ktoś był ze mną szczęśliwy. I to, mówię, jest niezależne od wieku. Pamiętam przed laty, kiedy na Górze Świętej Anny był ksiądz Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz akademicki Kościoła Świętej Anny w Warszawie, mój przyjaciel, opowiadał o pewnej parze starszych ludzi, których znał tam z Warszawy. Mąż poszedł do dyrektora szpitala, położył na biurku pieniądze i mówi, panie doktorze, to są wszystkie pieniądze, jakie mam. Gdybym miał więcej, to bym dał. Tu w szpitalu jest moja żona. Ja nie proszę o to, by ją ratować, bo ja wiem, że ona umiera. Ale proszę, bym mógł być do końca przy niej. I od tego dnia na korytarzu szpitalnym obok tej sali stanęło łóżko polowe. Nie dopuszczał pielęgniarki czy salowej. Pielęgnował swoją żonę, mył, karmił. Kilka tygodni później ksiądz Piotr spotkał go na Starym Mieście na spacerze i pyta, jak tam, panie Kazimierzu? Proszę księdza, to właściwie to moje życie ma już tylko jeden sens. Ja już tylko czekam, żeby się z nią spotkać. Ja już tylko myślę o tym. To jest taka miłość, która nigdy nie ustaje. To jest taka miłość, którą można zabrać tam, na drugą stronę. Moi drodzy, miłość jest wymagająca. Dla wspólnego dobra, dla wspólnego piękna. Jest ona zespoleniem serc, zjednoczeniem serc, by przestało być ja, moje, ale by było my, nasze. By było to wspólne patrzenie w jednym kierunku, jak pisał Antoine de Saint-Exupéry. Nie wpatrywanie się w siebie, ale patrzenie we wspólnym kierunku, wspólne kształtowanie naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. To jest bardzo ważne. Także w tym, co jest później przekazywaniem tego na swoje dzieci, bo to one przecież uczą się od was, jakimi mają być kiedyś małżonkami. Jak mają kiedyś budować swoje małżeństwa i swoje rodziny. To trzeba pomyśleć, że te córki, synowie wasi to przyszłe żony, przyszli mężowie. I to się uczą od swoich mam i od swoich tatusiów, jakimi powinni być. I chyba trzeba o tym umieć rozmawiać. Trzeba, myślę, pozostawiać taki dobry ślad, takie dobre przykłady, które będą takim wzorcem dla tych, którzy idą za wami, którzy idą po was. By było to zawsze dobre świadectwo. Kiedyś znajomi podczas rozmowy powiedzieli słowa, które, kiedy później wieczorem o nich myślałem, tak mnie zaintrygowały, zastanowiły, sobie zapisałem. Takie świadectwo, które w głowie działo. Nasza rodzina jest zwyczajna. nie nadążamy za modą. Mamy dzieci, modlimy się, chodzimy wspólnie na mszę świętą w niedzielę. Razem odpoczywamy i wychodzimy w niedzielę wspólnie na spacer. Wierność, miłość, uczciwość. Cóż, to jak chleb i woda, którą musi człowiek mieć, aby potrafił przeżyć. To wszystko. Tak, ta codzienność nie musi być taka szara, jeżeli jest przeżywana z miłością. Jeżeli jest ona darem składanym dla drugich. Kiedy mogę swoje życie rozdawać, by innym było ze mną dobrze. Jeżeli człowiek zatraci tę istotę miłości, to co jest jej sensem i wartością, wtedy może zatracić wszystko. Za kilka dni, w sobotni wieczór, będziemy chcieli tutaj przeżywać odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, czyli to, co było w dniu ślubu. Jeszcze zapraszam was, byście wtedy przybyli ze swoimi dziećmi, z rodzinami. Ja wiem, że w ten sobotni wieczór, jeżeli będziecie te śluby odnawiali, to będziecie to czynili w inny sposób. Na pewno inaczej niż w dniu ślubu. Tego jestem pewien. Dlaczego? No bo wy się dzisiaj już lepiej znacie. Lepiej niż w dniu ślubu. Ja często mówię, że jak Pana Boga się porównuje do słońca, to człowieka do księżyca. A księżyc lubi pokazywać tylko swoją jasną stronę. Na ciemno wychodzi sama potem. Więc jeżeli będziecie odnawiali te śluby, to już wiecie komu. Dlatego będzie już to inaczej. Miłość, jak powiedziałem, przyjmuje kogoś takim, jakim był, jakim jest i zgadza się na to, jakim będzie. Ja chciałbym was prosić, zachęcić do tego, by rzeczywiście chcieć ten tydzień przeżywać pod tym znakiem miłości. By znajdować ten czas dla siebie. Naprawdę, żeby był ten czas w tych tygodniu. Umiejmy zostawić to, co niepotrzebne i abyśmy mieli ze sobą rozmawiać. Rozmawiać ze sobą. Dzisiaj tak często przestajemy ze sobą rozmawiać. Kiedyś jeszcze w naszych rodzinach było to, że się spotykało wieczorem przy wieczerzy. Nie tylko by jeść, ale właśnie, żeby się ze sobą spotkać, rozmawiać, patrzeć na siebie, a nie tylko w szklany ekran telewizora. A dzisiaj tak często tego uciekamy. Miejmy ten czas i rozmawiajmy o tym, co istotne. Nie tylko o pracy, co z nim tam było i tak dalej, nie. Niech to będą głębsze rozmowy. O tym, co najważniejsze. Żebyśmy właśnie tego nie mijali. Dopóki mamy ten czas. Dopóki mamy ten czas, bo każdy z nas ma do spełnienia swoje zadanie. I chodzi o to, żeby je jak najlepiej wypełnić. Jako żony, męża, matki, ojca, kapłana czy zakonnika. Dlatego właśnie to zaproszenie, bo to jest tylko takie zaproszenie. Taki wstęp, którym chcę z wami podzielić. Ja chciałbym zakończyć czymś takim dla mnie bardzo osobistym. I półtora roku temu, 16 lipca wieczorem, w czwartek, byłem przy umierającej Agnieszce. Agnieszkę poznałem 2 lata wcześniej, kiedy już byłem proboszczem. Przywiózł do mnie ją jej mąż, Damian. Agnieszka wtedy zachorowała na raka. 2 dzieci, Michał i Szymon, 8 i 4-letni. I zaczęła się walka o Agnieszkę. Zaczęła się walka o jej życie. Była otoczona bardzo wielką modlitwą. Było szukanie medycznej pomocy, to co było możliwe. I wydawało się, że rzeczywiście będzie dobrze, bo Agnieszka mocno walczyła, bardzo mocno. I ją w tym wspomagaliśmy. Czasami jak było trudno i ciężko, to Damian przywoził ją do mnie, czasami nawet w nocy. Wtedy spowiedź, rozmowa, czy nawet bajka. które dawały znów jej siłę do podjęcia dalszej walki. A niestety potem choroba okazała się mocniejsza. Kiedy przyjechałem do niej w ten czwartkowy wieczór, nie wiedziała, że przyjadę. Wtedy już straciła wzrok, nie widziała, była wycieńczona chorobą. Przyjechałem z Jezusem w Komunii Świętej. Kiedy wszedłem bez słowa, podałem jej rękę, a ona drugą podniosła na mojej twarzy i mówi: Cherubin. Agnieszko, rozpoznałaś mnie? Mówi: tak. I wtedy zacząłem się nad nią modlić w ciszy, a Jezus był tak bardzo blisko. Nie wiem, jak długo to trwało. Aż w końcu zapytałem: Agnieszko, czy chcesz przyjąć Jezusa w Komunii Świętej? Aż się wtedy podziwiłem, mówi: a tak tylko troszeczkę. Może od tygodni nie przyjmowała pokarmu. Zresztą komunii wykomunikowała mi jej rodzinę. Udzieliłem jej odpustu zupełnego na godzinę śmierci. I wtedy stał się cud. Stał się cud, bo jej ojciec poprosił mnie o spowiedź. Pierwsza spowiedź po kilkudziesięciu latach. To było zawsze wielką troską Agnieszki. Poszliśmy do góry, do pokoju i ten 71-letni mężczyzna płakał jak małe dziecko. To się mocno wtulił w moje ramiona i wylewał cały ból swojej duszy, swoje życie, swoje grzechy. Kiedy otrzymał rozgrzeszenie, zeszliśmy na dół, uklęknął przy łóżku Agnieszki i jej to powiedział. Wtedy na jej wyniszczonej chorobą twarzy pojawił się uśmiech i popłynęły dwie łzy. Powiedziałem wtedy jej rodzinie, by jej pozwolili odejść, by jej pomogli przejść. Żegnając się z Agnieszką, powiedziałem: do zobaczenia, Agnieszko, w niebie. Do zobaczenia, Ojcze. Kilka godzin później: Agnieszka, ja by chciała tak wszystko dokończyć. Jakby chciała, żeby to było wszystko dopięte na ostatni guzik, czuwała przy niej siostra, podźwignęła się i zaczęła błogosławić. Zaczęła błogosławić, jak mówiła jej siostra, strumieniującą twarzą. A potem był już przy niej mąż. Nad ranem mówi do niego: Damian, na tę naszą 10. rocznicę ślubu przyjmij moje życzenia. Ale Agnieszko, to jest dopiero za miesiąc. Ty wiesz. I ja wiem. W ramionach męża ona szła do wieczności. Dlaczego mówię o tym, że jest to moje osobiste doświadczenie? Przez te dwa lata mogłem towarzyszyć tej młodej rodzinie w tym bardzo trudnym dla niej momencie. I mogłem widzieć ludzi, którzy wzajemnie siebie kochają. Ludzi, którzy są to sobie wierni i którzy o siebie wzajemnie walczą. Spotkałem ludzi, dla których miłość była najważniejsza. I na nowo uwierzyłem, że miłość jest czymś, co można zabrać także tam, na drugą stronę. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj życzyć wam, by ten czas misji pomógł wam w takim odnowieniu waszej wzajemnej miłości, by ona była taką nową siłą, taką nową energią pozwalającą iść dalej, tak by kiedyś, gdy może będziecie mieli te 99,5 roku, to może źle będę oglądał, żebyście może szli tak pod laską, ale żebyście się drugą ręką trzymali, jakbyście mieli 18. Bo kiedy widzę staruszków trzymających się tak za ręce, to oni mi nie muszą nic mówić. Ja wszystko wtedy o nich wiem. Zwyczajny gest, że idziemy razem przez życie. I chcę wam życzyć, żeby to szczęście trwało tu na ziemi jak najdłużej, by można było potem zabrać ze sobą i tam być dalej w życiu szczęśliwymi. Może już tak na koniec tego zaproszenia, tych kilku refleksji. Przed 2 laty głosiłem misję także w jednej parafii i byłem też poproszony do chorych. Szedłem do pewnej pary staruszków, kiedy po modlitwie otrzymali komunię świętą, usiedli się, starszy mężczyzna, trochę już przygłuchawy, mówi tak: ojcze, a my za 3 tygodnie mamy 70 lat po ślubie. Tak spojrzałem, to ile wy macie lat? No, ja mam 95, a ona jest markata, ma dopiero 92. Pomyślałem, taka dobra, w cudzysłowie smarkata, kto powiedział. I to co, to poświętujecie? Ach, my tam nie chcemy żadnego świętowania. No, ale wasze dzieci, wnuki, prawnuki, to jak oni chcą, to niech sobie zrobią. A my poświętujemy jak każdego wieczoru. Różaniec i spać. Kiedy byłem w tym roku na odnowieniu misji, to się dowiedziałem, że on jeszcze żyje, a pół roku temu zmarła ona. Więc przynajmniej 70 lat w życiu małżeńskim wam życzę, ale że Pan Bóg pozwoli więcej, czemu by nie? Obyście w cudzysłowie byli tacy smarkaci, ale miłością. Niech ta miłość sprawi, że będziecie zawsze wiecznie młodzi. Jak mówi święty Paweł, niech wasza miłość nigdy, nigdy nie ustanie. Tego serca wam życzę, o to się modlę. I chciałbym wam życzyć, by ten tydzień był dla was taki czasem odnowienia tego, co najważniejsze. By to, co w sobotę będziecie chcieli tutaj czynić, sprawiło to, że Boża łaska na nowo w was zamieszka i pozwoli na nowo podjąć to, co piękne, dobre i wartościowe. Tego serca wam życzę. Amen. Moi kochani, zawierzmy tę waszą miłość Matce pięknej miłości, tej, która kochała Józefa, tak, kochała Józefa, kochała swój dom. Zawierzmy to Maryi, pod twoją obronę. Uciekając się. Matko pięknej miłości, święty Józefie, za zmarłych z naszych rodzin, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Pan z wami. Na drogach waszej miłości niech was błogosławi miłujący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Smacznej kolacji, błogosławionego wieczoru i przyjdą zaś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.